Tu Radio Kraków Kultura.
Kończy się sierpień, kończą się też nasze spotkania w Radiu Kraków Kultura, spotkania pod hasłem Rzeczne Światy. A Rzeczne Światy znalazły się w Radiu Kraków Kultura dzięki niezwykłej osobie. To jest dr Magdalena Sztandara, którą witamy w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani dr Magdalena Sztandara jest przedstawicielką Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I osobą, która właściwie spowodowała, że Rzeczne Światy u nas się znalazły. Prawda?
Ja myślę, że ja tylko zaczęłam ten proces, ale do końca jest to praca zespołowa i nie zdarzyłoby się bez wszystkich osób, które dzisiaj są tutaj i których nagrania słuchaliśmy.
To może powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle?
Zaczęło się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej od takiego rocznego laboratorium etnograficznego, które wybrało 6 osób z drugiego roku i wspólnie pochyliłyśmy się nad kwestiami rzek i okolic rzek i tego, co można i jak można o rzekach opowiedzieć, przyglądając się relacjom z rzekami i praktykom nad tymi rzekami. Od tego się zaczęło, a po kilku miesiącach takiej intensywnej pracy badawczej w terenach, czyli takiej etnografii robionej, poprosiliśmy o pomoc ekspertów i ekspertki od reportaży i dźwięków, tak aby przeformułować te etnografie nasze na etiudy dźwiękowe i czy też formy reportaży etnograficznych.
To wymagało oczywiście od tych młodych ludzi studiujących, którzy z wami pracowali, aby z nimi z kolei. Jednak trochę pewne zmiany sposobu myślenia, sposobu działania, bo to nie było tylko tak, że napiszemy w formie pracy i wydrukujemy ewentualnie, albo wyślemy e-mailem. To, co nasze przemyślenia dotyczące konkretnego badania, na przykład danej rzeki, albo na przykład tego, jak żyją pod Krakowem w pewnym miejscu, w Czernichowie, ludzie bez mostu, tak zwane bezmoście, ale właśnie ubrania tego w formę dźwiękowego reportażu, czyli był jakiś problem, na przykład, czy ci ludzie odczuwali bojaźń i drżenie przed zdarzeniem z taką formą, której chyba nigdy nie tworzyli.
Nie wiem, czy powinnam zdradzać te sekrety, ale zdecydowanie tak. Był to rodzaj eksperymentu dla nich. Znaczy, z jednej strony była ogromna ciekawość wszystkich tych osób, które uczestniczyły w laboratorium, a z drugiej strony był strach. To znaczy, po pierwsze, jakby nowa forma, strach przed pisaniem, strach przed nagrywaniem, czy te rzeczy, które udało im się zebrać, czy napisały, są wystarczająco dobre, jak będzie brzmiał ich głos. Więc był strach, były obawy, ale też ja myślę, że była też ekscytacja ogromna.
Czyli oni jakby sami stali się jakby przedmiotem i podmiotem jednocześnie badań antropologicznych, niechcący może trochę. A to przy okazji przypomina mi inną rzeczną opowieść Liray Spiłowskiego, gdzie pada słynne hasło, nie można być twórcą i tworzywem jednocześnie, a tu się okazuje, że można. Ale to oczywiście stało się możliwe dzięki pomocy ludzi, tak zwanych ludzi dobrej woli i dobrych talentów, którzy pomogli studentom, czyli na przykład Katarzyna Gałek.
Tak, Katarzyna Gałek, którą poprosiliśmy o pomoc w przygotowaniu próby przeformułowania tekstów, notatek etnograficznych, takich co my nazywamy takim field notes, w formę reportaży.
Katarzyna Gałek, która sama jest absolwentką szkoły reportażu. Dzień dobry, pani Katarzyno.
Dzień dobry, witam.
Dla pani też to było wyzwanie, pracowanie z tymi młodymi ludźmi i no jednak jakiś walor edukacyjny pani musiała wykrzesać w swojej duszy. Albo z duszy.
Myślę, że ci młodzi ludzie są niesamowicie zdolni i sami chyba się przekonali w trakcie tego projektu, że im dalej w las, tym ciekawiej. bo te pierwsze ich tam teksty, takie pierwsze pomysły, gdzie jeszcze nie bardzo wierzyli, że mają pomysł, że mają w ogóle materiał na tą etiudę dźwiękową, no to tam było jeszcze właśnie widać to, co Magda mówi, ich strach, ich niepewność, to, że wyjście do ludzi, nagranie tych ludzi, nawet to opisywali i to jest też niesamowite, ta druga strona pracy nad reportażem, a potem zaczęli się rozkręcać, to znaczy zaczęli coraz więcej robić researchu, coraz więcej szukać informacji, pojawiły się nagrania, dźwięki i wyszło coś niesamowitego z tego.
Czy to jest trochę takie jak pisała Szymborska może, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Dzięki temu mogli też właśnie odkrywać w sobie te talenty, o których pani Katarzyna mówiła. Czy być może ktoś z nich pójdzie tą ścieżką w przyszłości?
No, oby. Myślę, że tam parę osób z tych sześciu, co najmniej sześć, ma duże zdolności i każdy ma w sobie coś innego. Każdy tekst jest trochę inny. Pomysły niesamowite, myślę, że nam się już wydaje, że już wszystko opisano, wszystko nagrano, a tu się okazuje, że idzie kolejna młoda osoba i odkrywa jeszcze coś tam.
No czasem jest tak, że to jest tak jak u Andersena, że wszyscy patrzą i tylko to dziecko jedno potrafiło powiedzieć, że król jest nagi na przykład, albo ta rzeka płynie w tą stronę. Ale właśnie, żeby ta rzeka płynęła w odpowiednią stronę, to jeszcze musiał się pojawić człowiek, który wszystko słyszy i potrafi przekazać innym, że słyszeć, też trzeba się nauczyć. To Robert Guła. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Studio nagrań newsound.pl. Dla pana to też musiało być wyzwanie, panie Robercie, no bo pracować z młodymi ludźmi, doświadczonymi, to jest no, ciężkie zadanie, a z drugiej strony no, takie no, wymagające też pewnej delikatności.
To jest troszeczkę moja codzienna praktyka, takie działanie. Zdarzają się artyści, którzy nie są zbyt doświadczeni i oni przychodzą do studia, oni są niezmiernie stremowani, oni są spanikowani bardzo często tym byciem w miejscu.
Czerwonym światełkiem,
którego tam nie ma. Mhm. W moim studiu nie ma szyby reżyserskiej, reżyserki. Właśnie po to, żeby nie wprowadzać dodatkowego stresu.
Czego tego efektu
wyobcowania. Efektu reżysera, który siedzi gdzieś tam, zwykle jeszcze w towarzystwie jakichś osób. No więc zwykle się śmieją, zwykle sobie żartują. Odbiorca tego może czuć się niekomfortowo, dlatego...
No tak, bo w naszym studiu świeci się na zewnątrz czerwona lampka, u nas się świeci
jest
czerwona lampka.
Cisza.
Cisza, ale to też jest zabawne, a propos znowu do Szymborskiej, bo jest to słynny wiersz o tych słowach przedziwnych i słowo cisza, tak? Widzimy słowo cisza i jednocześnie łamiemy ciszę, prawda? Bo mówimy. Ale to jest bardzo ciekawe, co pan Robert powiedział, że to studio jest takie przyjacielskie, bo tutaj jest jeszcze ten, jak nawiązując też trochę do Brechta, właśnie ten V-efekt, efekt wyobcowania, że my jesteśmy za szybą i być może jest też czasem tak, że osoby, które są gośćmi, młodzi artyści nagrywający, mogą się czuć też niekomfortowo, no bo ktoś, kto jest za szybą, on ma władzę, tak? On ma przyciski do mikrofonów, on nas może podsłuchiwać, mojego nie.
Tak.
To może komentować
tak,
na różne
sposoby. Dokładnie, to jest jeden z powodów, dla którego tej szyby nie ma. Jeżeli jest techniczna potrzeba, żeby był widok, żeby oczy realizatora i oczy artysty się spotkały, to w tym celu jest kamera, jest telebim i wtedy można nawiązać ten kontakt. Jeśli on jest potrzebny, ale on zwykle nie jest potrzebny i tak też było w tym wypadku, to pomaga. Moje doświadczenie mówi, że to pomaga.
No i tak po to, proszę państwa, dzięki pracy wielu ludzi powstały te reportaże, które nam towarzyszyły przez prawie całe wakacje w 2023 roku. Była jeszcze jedna niezwykła osoba, która jest takim ulotnym duchem, trochę można powiedzieć. Nie ma tej osoby z nami, bo jak powiedziałem, jest ulotnym duchem. To jest Mariusz Laudański.
Tak, Mariusz był osobą, która pierwsza jakby przyłączyła się do realizacji projektu po to, aby od początku w zasadzie te osoby, które brały udział w laboratorium, też uczyły się w jaki sposób nagrywać dźwięki, w jaki sposób gromadzić dźwięki, które będziemy potem wykorzystywać do reportaży i które potem Robert jakby złoży w całość z ich nagraniami. I to też chcę powiedzieć, że ta współpraca, która była dla mnie osobiście czymś niesamowitym. Była też nieprawdopodobną przygodą. Też pozwoliła jakby, nie tylko dała nam dużo pracy, ale pozwoliła tak naprawdę, żeby te 6 osób od początku do końca jakby wzięły udział w procesie od pierwszego do ostatniego dnia i jakby takich działań, które są z tym związane.
No i tak, pani Katarzyno, pani już powiedziała, że te osoby, które z panią pracowały, mają duży talent, ale na pewno na początku nie było tak łatwo, żeby szlifować formę.
No, reportaż jest dosyć trudną formą, a te młode osoby, myślę, niewiele jeszcze miały do czynienia z reportażem, więc ten ich kunszt i tak uważam, że przez ten czas skoczyli o 100% do góry. Jakby ja im dawałam takie proste rady, porady odnośnie pisania reportażu. Tych porad jest oczywiście miliony i każdy ma inne. Oni bardzo, bardzo sprytnie sobie z tym wszystkim poradzili, bo składali te swoje teksty. Naprawdę jestem pełna podziwu, ile wypraw niektórzy zrobili, żeby zdobyć materiał i ile tam było emocji przy okazji. Właśnie ostatnio teraz sobie przypominałam te niektóre teksty i pani Nina tam pojechała chyba z 5 razy, żeby opisać Bezmoście. W tym zrobiła sobie tak. Niesamowicie trudną wyprawę rowerową, gubiąc się tam po drodze, męcząc.
Pani Nina Lewandowska, dodajmy.
Tak, tak, tak. I na końcu napisała, że brudna, zmęczona i głodna skończyła dzień. No i tak powstał tekst. Myślę, że niesamowicie duży wysiłek. Nie tylko ona oczywiście, cała reszta również. Czekam na te pozostałe nagrania, które jeszcze pewnie się dogrywają albo montują. Zobaczymy, co tam u wędkarzy słychać i jak bardzo mamy zaśmiecone dębniki w Krakowie. No tylko gratulować tym młodym ludziom, Magdzie oczywiście, Robertowi za nagranie, które myślę, że wyszło doskonale. No i wiadomo, że Mariusz Laudański, duch tego projektu, też tam dołożył swoją cegiełeczkę.
Ja myślę, że tak
warto posłuchać.
Tak swoją drogą, a propos Mariusza Laudańskiego, że on w poprzednim wcieleniu był chyba nimfą wodną. Jest chyba coś tam.
Pewne. Tak, nimfem.
No czy nie, no, nie traktujmy tego. Ten mógł być nimfą wodną jednocześnie, tak jak Terezjasz mógł być kiedyś kobietą, potem był mężczyzną i właśnie potraktujmy to wszystko tak naprawdę genderowo, bo przecież rzeki mają też różne nazwy i w zależności od języków też różnie je traktujemy, bo to też jest, myślę, że było ciekawe badanie na temat tego, jak w różnych miejscach różne rzeki mają różne nazwy. Na przykład teraz sobie uświadomiłem przecież, że kiedyś pokłóciłem się prawie z moim kolegą z Dąbia, który cały czas twierdzi, że Białucha i Prądnik to są dwie różne rzeki, ale tak naprawdę to są dwie nazwy tej samej rzeki. No ale przecież dlaczego mamy Biały i Czerwony Prądnik, prawda? A nie Białą i Czerwoną Białuchę.
To by się też przydało, żeby mówić o tych mniejszych rzekach, które wysychają i te materiały, które powstały, też pokazują, że nie znamy tych malutkich rzeczek w swoich własnych miastach.
No tak, Dłubnia tu była bohaterką. Bycie i czucie nad Dłubnią to taki trochę być albo nie być, takie szekspirowskie rozważania. I to antropologia jest właściwie nauką, która nie ma żadnych barier, buduje mosty, ale jednocześnie to są też trochę mosty jak tęcza, które mogą zawisnąć na niebie i są zupełnie niewidzialne. I cóż, rzeczne światy nam towarzyszyły przez długi czas tych wakacji. Szkoda, że one się kończą, ale nie kończą się nasze spotkania, bo na pewno jakieś nowe projekty powstaną właśnie tu po wędkarze. Ja tak sobie jeszcze pomyślałem, panie Robercie, że praca z mikrofonem, wiemy, nie jest łatwą i to jest pewnego rodzaju sztuka. Myślę, że ci młodzi ludzie też nabrali respektu na początku do tej sztuki, bo pewnie nie zdawali sobie sprawy, jaka to jest trudna praca.
Tak, to było wyzwanie dla młodych ludzi. i oni... Moim zadaniem tak naprawdę od samego początku, i tak zaplanowaliśmy te spotkania, od pierwszego spotkania jeszcze, które było spotkaniem organizacyjnym, i polegało na tym, żebyśmy się zobaczyli, żebyśmy się poznali, żebyśmy się dotknęli, żebyśmy zobaczyli, kim jesteśmy. Ja kierowałem tym spotkaniem w taki sposób, żeby atmosferę między nami sprowadzić do poziomu zera, do poziomu parteru. Mhm. To się wydaje troszkę udało, bo gdy te osoby zaczęły się pojawiać już do nagrania, już do produkcji, to już mnie znały. Już przyszły z nastawieniem, że przychodzą do kogoś, kto nie jest im obcy zupełnie. Zorganizowałem to w środowisku takim, że byłem jedyną osobą w studio. Robiliśmy to w bardzo małym pomieszczeniu, w pewnej intymności, odległości między sobą. I one wszystkie dały rady. Jedne lepiej, drugie gorzej, ale tak naprawdę efekt finalny był zadowalający. Niektórym osobom zajęło to nieco więcej czasu, innym jakby mniej. To, co mnie zastanowiło, że większość tych osób była przygotowana, jeśli chodzi o tembr głosu. Te nagrania się bronią, to pamiętajmy o tym, że te osoby są amatorami. One nie mają żadnego przygotowania, żadna z nich, o ile wiem, nie ma żadnego przygotowania merytorycznego do pracy lektorskiej. A mimo tego słucha się tego dobrze, brzmią świetnie, profesjonalnie.
No i to, proszę państwa, doszliśmy do ostatniego spotkania z cyklu Rzeczne Światy. To wszystko za sprawą badań, które toczyły się w pewien sposób, płynęły w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką dr Magdaleny Sztandary, której dziękujemy za te spotkania.
Ja również też ogromnie dziękuję i też za odwagę, żeby pokazać etnografię, bo to jakby nie zawsze jest ona widoczna. Także dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia tego naszego procesu i efektów tego procesu.
A z Nadwisły pozdrawiamy Katarzynę Gałę, która jest teraz tuż obok Odry we Wrocławiu. Dziękujemy za spotkanie i za to, że wsparła młodych badaczy, antropologów w tym, żeby przekuć te ich badania w formę reportażową. Pani Katarzyno, pozdrowienia z Krakowa.
Dziękuję, pozdrawiam również.
Dziękujemy Robertowi. Robert Guła to studio nagrań newsound.pl. My tu jako wspólnota mikrofonowa możemy sobie podać dłonie. Dziękujemy. Robertowi.
Dziękuję serdecznie.
Nad Wisłą, nad Łubnią, nad Drwinką. Właśnie, przypomniałem sobie, jeszcze była Drwinka. Piękna nazwa dla rzeki i trochę ironiczna. Oczywiście duch, który wzlata gdzieś nad tymi rzekami, być może nimfa wodna w dawnym wcieleniu, to Mariusz Laudański. No i cóż, posłuchajmy ostatniego nagrania. Pani Magdaleno, proszę zapowiedzieć, czy to tekst, czyje nagranie i jaki tytuł?
To jest tekst Sow Zając. Mogę tylko zdradzić, że on dotyczy... No właściwie jak zdradzimy tytuł, to będzie już wszystko wiadomo, więc może ja bym zagadkowo powiedziała naokoło, że ten tekst dotyczy również poszukiwań siebie i tego, jak można obcować z rzeką, kiedy poszukuje się samego siebie i innej przestrzeni dla siebie.
Zatem posłuchajmy ostatniego materiału z cyklu Rzeczne Światy w Radiu Kraków Kultura na co dzień.
Na ryby zabiera mnie wujek. Małe śląskie miasteczko. Zimny kompot w termosie, spalone plecy i długie godziny wpatrywania się w tafle wody. Nawet nie wiem, czy cokolwiek złowię, ale czuję spokój, prosta radość, cisza, magia wody, drzew i trzepoczących ryb. Gdy słyszę temat naszych badań laboratoryjnych, wspomnienie wraca. Sprzed 12 lat. 12 lat nie myślałam o wędkowaniu. A teraz, w kamiennej metropolii, która nigdy się nie zatrzymuje, zastanawiam się. Kim są ci ludzie? Czego szukają nad wodą? Czym jest teraz wędkarstwo i czy uda mi się w nim odnaleźć tamten obraz dzieciństwa? Tego chcę się dowiedzieć. Spaceruję niedaleko od domu. Rzeka Wilga ma tu swoje źródła, w Raciborsku. 26 kilometrów dalej wpada do Wisły. Drzewa szeleszczą nad brzegami. Spacerowicze cieszą się chłodem bijącym od wody. Wilga jest domem ryb. Strzelbi, kleni i pstrągów potokowych. A gdzie ryby, tam i wędkarze. Tak bezpośrednio związani z wodą, a jednak siedzący na jej brzegach. Ich relacja z przyrodą jest najwyższą formą relaksu. Jest też satysfakcja. No i jest cel. Złapać rybę. Mirka spotykam na spacerze. Siedzi nad stawem banka w pobliżu Szemrze Wilga. Rozklekotane krzesełko na rozklekotanym pomoście. W dłoni wypolerowana wędka. Nie mówi dużo, właściwie nic. Tylko trochę o tym, że w to miejsce zabierał go ojciec, żeby łapać karasie. Dlatego do tego miejsca i wędkowania ma sentyment. Spędza tutaj czas na rozmowie z samym sobą. Ryby są mniej istotne, a tych parę kłębiących się w wiaderku będą dla żony na obiad. Razem w ciszy wpatrujemy się w spławik. Gdy wyciąga rybę, klaszcza. Oboje się uśmiechamy. Powodzenia, mówię i odchodzę. Nie czuję się niemile widziana, ale nie chcę zakłócać sekretnego rytuału Mirka. Siedzi w tym samym miejscu, co Mirek. Znowu w tle Szemrze Wilga. Ten sam rozklekotany pomost, tylko inne plastikowe wiaderko. W środku kłębią się płocie. Odbywamy podobny rytuał. Ja milczę. On łowi, ale ja to doceniam. Powodzenia, mówię na pożegnanie już automatycznie. Dziękuję, odpowiada, bo język ryb nie zna narodowości.
Kukurydza, może być chleb, może być ciasto.
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 A czekoladowe?
Może być czekoladowe.
O, ryby no, wolą czekoladowe?
Są nawet takie gatunki, które przepadają za czekoladą.
O mój Boże, no, jakie to?
Na przykład płotki.
To się z nimi zaprzyjaźnię, bo też bardzo lubię czekoladę.
No.
To Grzegorz, właściciel sklepu wędkarskiego w Krakowie. Sklepik jest schowany, a witryna zakurzona. Tylko wtajemnicze nie wiedzą, co skrywa i do czego są przydatne te wszystkie metalowe przyrządy. Przynęty w szklanych gablotach, wędki i podbieraki. Wypchane ryby obserwują klientów spod sufitu. Co tu wybrać z tego lasu wędek? Do wędkarstwa wprowadził go ojciec. Miał 12 lat. Potem z wędką i plecakiem wyjechał do ZSRR. Na wizie studenckiej. Jego największym marzeniem jest wędkować na Alasce. Ulubione ryby Grzegorza to te, które najtrudniej złowić. Ryba tygrysia z Nilu i głowawica pływająca w Dunaju i Sanie. Ta ostatnia jest zawieszona na suficie tuż za nami. Siedzimy na zapleczu. Grzegorz na wędkarskim krzesełku, ja na odwróconej skrzynce. Dym z papierosa unosi się pomiędzy nami. Tłumaczy mi współczesność wędkarską. Elementy techniczne, feminizację, politykę, wędkowy savoir-vivre. Mówi o tym, jak uciekając przed stresem, ludzie zanurzają się w wędkarstwie i ciszy. I choć rzeki chorują, osób nadal przybywa. Bywają i tacy, którzy wędkują nawet bez wody, zarzucając spławik z własnego balkonu. Świat się zmienia, tak samo jak i społeczność wędkarzy. Grzegorz dzieli się ze mną swoimi obserwacjami. Coraz bardziej obecne i widoczne są kobiety. I lepiej wędkują, mówi, bo muszą zaznaczyć swoją pozycję w środowisku. Grzegorz cieszy się, widząc rosnące zainteresowanie jego pasją. Ale by łowić, trzeba wody. Czy jego wnuki będą mogły tego doświadczyć? Cezary przez telefon uśmiechniętym głosem tłumaczy mi realia warszawskich wędkarzy. Od niego dowiaduje się, że ryby to jedyne zwierzęta, które rosną po ich złapaniu. Co takiego? Pytam zdezorientowana. Rosną w opowieściach, śmieje się Cezary. I mówi dalej. O ciekawostkach technicznych, o humanitarnym połowie. Wędkarze zazwyczaj wypuszczają rybę. Nie tylko dla niej. Robią to dla kolejnych wędkarzy. Żeby oni też mogli stoczyć taki pojedynek, żeby okazać szacunek. Nie zabijać, łowić. Dlatego mają specjalny sprzęt. Haczyki bezzadziorowe, maty powstrzymujące łuski od wypadania, a nawet maści dezynfekujące i wspomagające gojenie ran. Wędkowanie to pojedynek, dodaje. Tu każdy może sprawdzić siebie. Wolałbym złowić płoć na lżejszy sprzęt niż szczupaka na ciężki, tłumaczy. Rybak idzie w ilość. Wędkarz wybiera jakość. Taka jest wędkarska duma. A potem wzdycha. Stres i natłok. Wszystko biegnie. Ludzie uciekają nad rzekę. A tam robi się tłoczno.
Każdy gatunek ryby ma jakieś swoje ulubione miejsca, w których lubi przebywać. Jak pani troszeczkę poczyta, trochę nabędzie jakiejś tam wiedzy, no to na podstawie ogólnych przesłanek znajdzie pani sobie miejsce, gdzie ta ryba będzie sobie siedzieć i na panią oczekiwać.
Nie tylko to jednak jest problemem. Są jeszcze burdele. Tak Grzegorz nazywa hodowle rybne, gdzie za 30 zł na dzień można wędkować bez umiejętności. Ale i łamiąc zasadę postępowania wobec ryb i innych wędkarzy. Burdele są konsekwencją tego, co ludzie robią z rzekami, zanieczyszczając je i wybijając ryby. A że wędkarz idzie za rybą, to przenoszą się z dzikich łowisk na komercyjne, gdzie złowienie jest pewne. Dziś, dodaje ze smutkiem, karta wędkarska nie znaczy wiele. A kiedyś każdy w nią inwestował, bo zapewniała nie tylko wstęp na tereny wodne, ale i obietnice ich zarybiania. Jednak nie wszystkim wędkarzom chodzi o rybę. Choć wędkę zabrali, żeby żona się nie czepiała, rzucają. Uśmiechają się z zimną puszką w dłoni. Woda i piwo, takim to dobrze. Jeden z nich to kierowca karetki, widział dużo śmierci. Drugi przyjechał tu rok temu, uciekając przed wojną. Trzeci i czwarty są zbyt pijani, by odpowiedzieć. Przychodzą tu, aby odpocząć, aby zapomnieć.
Musimy przede wszystkim określić metodę. Metody bardzo często dobieramy do naszych osobistych preferencji. Czyli jeden lubi sobie usiąść nad wodą po prostu i patrzeć i kontemplować. Drugi lubi sobie po prostu pochodzić nad tą wodą, poruszać się trochę. Ja potrafię czasem przejść 20 km brzegiem rzeki.
Pytam Grzegorza, czy nie zabrałby mnie kiedyś na ryby. Już prywatnie, nieoficjalnie. Oj, rybeńko, zaczyna. Tyle ludzi tu przychodzi, pyta o haczyki, wędki. Pomóc im wszystkim to wielka satysfakcja. Ale nad rzekę nie jeździ w celach służbowych. Tam, na rybach, jest sam. Chce mieć spokój, prostą radość, ciszę. Rzekę tylko dla siebie. Magię wody, drzew i trzepoczących ryb. Bo jak pisała Hanna Kral, to na rybach właśnie, nad wodą, kiedy oddala się codzienna krzątanina, jest taka cisza, że słychać nareszcie własne myśli. Wtedy dopiero dociera do człowieka pewność, że nie ma nic lepszego pod słońcem niż fakt, że się pod słońcem żyje.
Tu Radio Kraków Kultura.